Dostałam listę pytań, na które chętnie odpowiem. Mianowicie pierwsze pytanie było takie. Co jest największym wyzwaniem w życiu osoby z dysleksją? Więc myślę, że są takie osoby, które mogłyby powiedzieć, że mają problem na przykład z samą tą etykietą, że mają problem z przyznaniem się, że mają dysleksję. Ja, tak jak zapowiedziałam, nie mam tutaj jakichś trudności w tym, żeby wyjawić, jak się nazywam, ani żeby połączyć moje imię i nazwisko z faktem, że mam dysleksję. Także nie jest to zupełnie na przykład dla mnie wyzwanie. Myślę, że to, co jest moim wyzwaniem, to są różnego typu deficyty poznawcze, które mam od zawsze. Natomiast przy okazji muszę przyznać, że nie śmiałabym powiedzieć, że one wynikają z dysleksji. Myślę, że po prostu nie sposób dowieść, że one właśnie mają związek z dysleksją. Sądzę, że, znaczy sądzę, jestem przekonana, że jest wiele osób, które ma podobne trudności i nie ma dysleksji. I zaraz wymienię te trudności. Więc po pierwsze, mam słabą pamięć roboczą, bardzo słabą pamięć roboczą, słabą koncentrację, to się razem często wiąże ze sobą, na przykład kiedy mam wykład, jeżeli coś mnie zdekoncentruje, na przykład ktoś zacznie gadać albo komuś zadzwoni komórka, to ja w ogóle tracę wątek, a jednocześnie jestem osobą wrażliwą, więc też mało odporną na stres. W związku z tym w takich sytuacjach ja często kompletnie po prostu zaczynam panikować i po prostu bardzo, bardzo mi to przeszkadza, tego typu sytuacje. No co jest pewnym ograniczeniem? Mam też taki problem z szybkim wydobywaniem słów z pamięci. Pamiętam, że kiedyś byłam na takim ciekawym wykładzie po angielsku, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, oczywiście też nie pamiętam już tytułów, ale tego wystąpienia, ale dotyczył właśnie tego zjawiska tip of the tongue i dysleksji w tym kontekście. No i w tym opisie tych objawów po prostu rozpoznałam siebie. Krótko mówiąc, jestem osobą, która często ma problem z wydobyciem ze słownika mentalnego odpowiedniego słowa, które oczywiście znakomicie znam. Często jest tak, że zabiera mi to dużo czasu, a mój rozmówca już zniecierpliwiony albo próbuje mi pomóc, co czasem się źle kończy, bo jeżeli nie umie zgadnąć, co mam w głowie i krótko mówiąc jest na złym tropie, to często to mi jeszcze bardziej utrudnia, bo on mi podpowiada ciągle to nowe słowa, które jednak nie są tym słowem, którego szukam. Więc czasem się zdarzają takie sytuacje. A też wiem, że na przykład oczywiście to się na pewno pogłębia w sytuacji, kiedy jestem zdenerwowana albo zmęczona. Raz podjęłam się tłumaczenia konsekutywnego mojego znajomego Anglika. To było oczywiście tłumaczenie publiczne, stałam na scenie razem z nim, wokół nas tłum. Było to bardzo stresujące doświadczenie i pomimo, że doskonale znam temat i oczywiście świetnie znam angielski, to no i nie mówiąc o tym, że jak wszyscy wiemy, moim językiem ojczystym jest polski, to bardzo dużo czasu mi zajmowało, zanim Znalazłam to właściwe słowo po polsku. I ten problem się oczywiście wzmagał ze względu na sytuację, na stres, na pośpiech, na to, że wszyscy się we mnie wpatrywali. I ta sytuacja ostatecznie właściwie przybrała taki komiczny charakter. Kiedy nie mogłam znaleźć słowa, to one mi podpowiadały. I pamiętam, że najbardziej mnie wprawiało w zakłopotanie to, że te słowa często były zupełnie podstawowe, te polskie słowa. To nie były jakieś fachowe terminy. I pamiętam taką sytuację, że ktoś mówi owieczka, baranek, czyli tego typu słowa. Po prostu nie mogłam sobie przypomnieć. No więc to są tego typu problemy. Poza tym czasem nie mogę sobie przypomnieć, jak zapisać jakiś wyraz po angielsku, rzadziej po polsku. Oczywiście w dzisiejszych czasach mam nieograniczone możliwości sprawdzenia zapisu słowa, więc jestem dosyć biegła w używaniu nowoczesnej technologii, więc oczywiście często jest tak, że no potrafię tak szybko jakby skompensować te moje braki, że nikt nawet się nie zorientuje, żaden uczeń na przykład, że ja zdążyłam sprawdzić słowo, które później zapisałam. Dlatego można powiedzieć, że ja nie popełniam błędów ortograficznych częściej niż inne wykształcone osoby bez dyslekcji. Nie wiem, ten ślad pamięciowy po prostu w moim mózgu jest jakiś taki po prostu słaby i tak bym to określiła. Takim innym przykładem, który to dobrze obrazuje, jest to, że kiedy wyjechałam do Anglii po drugim roku studiów, polonistyki, czyli miałam około 21 lat. Tam no przynajmniej rok, jeżeli nie dłużej, pisałam wyłącznie w języku angielskim i też oglądałam telewizję po angielsku. No zresztą po prostu to były takie czasy, że nie było gazet w innym języku. No krótko mówiąc, żyłam jak Anglicy, dzięki czemu się szybko nauczyłam angielskiego. Natomiast też, żeby jak najszybciej się nauczyć tego angielskiego, zaczęłam, też korespondowałam z moją rodziną, przyjaciółmi po angielsku. Oczywiście, pomimo ich niezadowolenia, no, po prostu chciałam jak najwięcej czasu poświęcać angielskiemu. No i w pewnym momencie chyba moja mama poprosiła mnie, żebym napisała w końcu do niej list po polsku i okazało się, że w odpowiedzi na mój list po polsku dostałam od niej taki komentarz, że może lepiej, żebym jednak rzeczywiście pisała po angielsku, bo w tym liście, który jej wysłałam, było tyle błędów, że po prostu ortograficznych, że no to po prostu był, krótko mówiąc, skandal. Oczywiście tutaj się uśmiecham pod nosem, ale no to jest dla mnie jakieś no niepojęte po prostu zjawisko, dlatego że no jednak byłam osobą dorosłą, studiowałam filologię polską. Czyli to oznacza, w tamtych czasach pewnie obecnie jest tak samo. No, kiedy przyjmowali mnie na studia, no to oczywiście ja nie mówiłam, że mam opinię o dyslekcji. Nikt mnie o to nie pytał, a nawet gdyby, no to no po prostu pewnie droga dla takich osób byłaby zamknięta. No, normalnie zdawałam egzaminy wstępne na uniwersytet i je zdałam, czyli to oznacza, że no nie miałam żadnych problemów z ortografią. No, nie miałam problemu z ortografią, wjechałam do Anglii i po roku nie umiałam już ortografii polskiej. No, po prostu jest to bardzo zaskakujące. Myślę, że jednak większość ludzi wykształconych, która opanowała ortografię, no nie zapomina tak szybko. Także wydaje mi się, że to są, no, że chyba to jest jakby pełna lista tych moich trudności. Czyli właśnie słaba pamięć robocza, słaba koncentracja uwagi, problemy z wydobywaniem, takim szybkim wydobywaniem słów z pamięci. No i okresowo, czy jakieś sporadyczne problemy z ortografią. No ale jak mówię, znaczy nie sprawdzałam tego. Być może, pewnie gdyby mnie porównać do przeciętnego Polaka, to pewnie moja ortografia jest znakomita. Ale jednak może, jeżeli bym mnie porównać z anglistą przeciętnym czy polonistą, no to może jest po prostu przeciętna. Trudno mi to ocenić. Natomiast kolejne pytanie dotyczy tego, jak było w przeszłości. I trzeba powiedzieć, że do czwartej klasy szkoły podstawowej miałam olbrzymie problemy zarówno z czytaniem na głos, jak i z ortografią. No i właśnie wtedy zdiagnozowano u mnie dysleksję. I no, dzięki terapii pedagogicznej i wysiłkom mojej mamy, która spędzała ze mną długie godziny na treningu czytania, pisania, dzięki temu wsparciu no, udało mi się, nazwijmy to, wyjść na prostą. I właśnie ta czwarta klasa była takim czasem przełomowym. Czyli no, wygląda na to, że wystarczyły mi 3 lata tego treningu. Natomiast no, trzeba zawsze pamiętać, że kiedy porównujemy ludzi z dysleksją do siebie, to nie tylko należy stopniować głębokość tego zaburzenia. I myślę, że w moim przypadku no, po prostu nie były to bardzo głębokie problemy. Na pewno to nie jest to głęboka dysleksja. No, ale niewątpliwie jest to dysleksja. Natomiast też trzeba porównywać no, możliwości kompensacji. Im ktoś jest bardziej inteligentny i może właśnie kompensować dzięki no, pamięci czy no, po prostu umiejętności myślenia czy szybkości przetwarzania, no, tym będzie jednak miał mniej tych problemów. Także no, myślę, że właśnie tak jest, jak powiedziałam, że miałam to szczęście, że w moim przypadku to nie były głębokie deficyty, bo jest to niemożliwe, żeby przez 3 lata udało się je wyeliminować. Zresztą historia Jacka Żakowskiego, znakomitego dziennikarza, pokazuje, że no, są to problemy, które mogą się utrzymywać przez całe życie i niewątpliwie nie można tego wyjaśnić, jego trudności, o których mówi otwarcie, nie z gramatyką, przepraszam, tylko z ortografią. Nie można w żaden sposób wyjaśnić ani lenistwem, jak to się potocznie mówi, że dysleksja to lenistwo, ani głupotą, jak również się to potocznie mówi. No niewątpliwie, nawet gdyby był leniwy, to przecież, żeby zostać dziennikarzem i przecież w swoim zawodzie musiał przeczytać bardzo wiele książek, artykułów, musiał napisać po prostu tysiące tekstów. I wydaje się to po prostu no, nieprawdopodobne, żeby ktoś, kto ma takie doświadczenie w pisaniu i czytaniu, nie utrwalił sobie zasad ortografii. No, jak widać w jego przypadku, no to się tak nie stało, tak? On głośno mówi o tym, że właściwie kolejne jego sekretarki ratowały mu życie zawodowe, bo po prostu no nie mógł sobie ufać pisząc. Jego teksty po prostu zawierały błędy. Oczywiście myślę, że dzisiaj może jest w innej sytuacji dzięki nowoczesnej technologii i temu, że po prostu no, teksty, że tak powiem, same się poprawiają. No ale w przeszłości na pewno to musiały być dla niego wielkie wyzwania. Także no, myślę, że ja tutaj no, miałam szczęście po prostu. Miałam szczęście też oczywiście takie, że No, urodziłam się w odpowiedniej rodzinie. Jak mówią, największy talent to wybrać sobie właściwych rodziców. Więc no, tak się stało, że akurat urodziłam się w rodzinie, w której no, była osoba, moja mama, która zajmowała się zawodowo dysleksją, więc miała świadomość problemu. I wiedziała też, jak mi pomóc. Także tutaj tak bym odpowiedziała na to pytanie. No i te problemy to były absolutnie klasyczne problemy z czytaniem na głos, z czytaniem na głos i z ortografią. Takie to były problemy. Zresztą bardzo szczegółowo je opisałam w takim artykule, który gdzieś tam pewnie można znaleźć w internecie pod tytułem Autoportret dyslektyka, czyli w czepku urodzona lub też odwrotnie, więc tam bardzo szczegółowo opisuję te moje trudności w czytaniu. Myślę, że te trudności były tym bardziej jaskrawe, że miałam starszego brata, który no, po prostu należy do tej kategorii ludzi, też mam takich uczniów, o których mówię, że uczą się pomimo, jakby. To znaczy, jakby nieświadomie przy okazji. On po prostu nigdy nie musiał wkładać żadnego wysiłku, przynajmniej przez okres szkoły podstawowej, żeby się czegokolwiek nauczyć. On po prostu wystarczy, że był na lekcji, coś tam zobaczył, coś tam ktoś mu powiedział i on po prostu już to miał w głowie. Więc no, kiedy moi rodzice byli świadkami tego, jak ja się uczę, jak ja odrabiam prace domowe, no to na pewno widzieli tę ogromną różnicę między moim starszym bratem, który przecież też musiał przejść przez pierwszą, drugą, trzecią klasę, a mną. No i też napisałam w tym moim artykule, o którym wspominałam wcześniej, takim autobiograficznym, że ponieważ no, słabo rokowałam, miałam tak olbrzymie problemy w nauce, też byłam zupełnie niezainteresowana nauką, muszę przyznać. Teraz się z tego śmieję, ale z drugiej strony no, trudno się dziwić, jeżeli komuś nauka przychodzi z trudem, to dlaczego miałby to lubić, prawda? Więc ja miałam zupełnie inne zainteresowania wtedy. Nie interesowała mnie nauka, sprawiała mi olbrzymie problemy, dostawałam mnóstwo jedynek, czy w tamtym czasie dwój. W związku z tym moi rodzice, jako że byłam słabo rokująca, zapisali mnie do szkoły sportowej, no bo bardzo lubiłam pływać, byłam w tym bardzo dobra i myślę, że podjęli właściwą decyzję, bo tak jak sami uzasadniali, dzięki temu, przynajmniej dzięki temu, że będę w szkole sportowej, przynajmniej będę miała jakiś powód, żeby ją lubić, prawda? No bo będę chodzić na basen, więc tak też było właśnie, że to były te zajęcia, na których czułam się mocna, czułam się doceniona, bardzo lubiłam pływać. Co ciekawe, mniej więcej właśnie w trzeciej klasie, czyli po 3 latach nauki w tej szkole, napisałam do mojej mamy list, przynajmniej tak to zapamiętałam. Może to po prostu był raczej liścik pozostawiony na stole, w którym napisałam: Mamo, już umiem czytać, już możesz mnie zapisać do zwykłej szkoły. Taką jakąś anegdotę sobie teraz przypomniałam. Więc krótko mówiąc, jak osiągnęłam dobry poziom w czytaniu, uznałam, że już nie muszę dłużej pływać. Także w tym momencie mnie to, szczerze powiedziawszy, po prostu bawi ta historia, że po prostu byłam taka samoświadoma i jednak no, chciałam się dalej rozwijać. Kolejne pytanie było takie: jak szła Pani nauka na studiach? Co było największym wyzwaniem na studiach? Co stresowało? Jak Pani sobie poradziła? Co pomagało? Czego zabrakło? W czym mogli pomóc wykładowcy? No więc może niektórzy będą rozczarowani, ale muszę przyznać, że moja historia jest dosyć nietypowa, ponieważ Tak jak opisywałam, miałam olbrzymie problemy w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Natomiast od czwartej klasy właściwie zaczęłam rozwijać się tutaj na wielu płaszczyznach i na studiach można powiedzieć krótko, że nie miałam żadnych problemów. Wręcz przeciwnie. Tak jak w liceum, po prostu czułam się tylko jedną z wielu średnio zdolnych licealistów, może byłam gwiazdą na lekcjach języka polskiego, czy na zajęciach z plastyki, ale poza tym byłam zupełnie przeciętnym uczniem, to na studiach nagle po prostu odżyłam, nagle się okazało, że jestem świetną studentką. Nigdy w życiu nie miałam tak wysokiej średniej jak na pierwszym, drugim roku studiów. Krótko mówiąc, byłam w siódmym niebie. Tak trzeba by było to powiedzieć. Mogłam się wreszcie zająć tym, co mnie pasjonuje. Nie musiałam marnować czasu. Tak to wtedy odbierałam na zajmowanie się przedmiotami, na zajmowaniu się przedmiotami ścisłymi, na uczeniu się rzeczy, które mnie nie interesowały i w których po prostu też brakowało mi zdolności. I tutaj jeszcze inny cytat, który też sobie przypomniałam w odpowiednim momencie, mianowicie pamiętam, mój ojciec co jakiś czas właśnie cytuje te słowa. Mianowicie, właśnie w czasach licealnych miał zwyczaj mówić, że szkoła nie pozwala mi się rozwijać. I to no, bardzo dobrze pokazuje, jak czułam się w liceum i też wyjaśnia, jak bardzo szczęśliwa byłam na studiach, na filologii polskiej i potem na psychologii. Po prostu był to czas, kiedy czułam się po prostu absolutnie spełniona. Natomiast liceum wspominam jako taki ciemny okres mego życia, jakiś taki mroczny. Czułam się naprawdę niedoceniona. Dysleksja na pewno mi nie pomagała, ale nie chcę tutaj jakby wyjaśniać wszystkiego dysleksją. Pytanie, czy osoby z dysleksją powinny być zwalniane z nauki dodatkowego języka obcego, jeżeli mają z nim trudności? No więc myślę sobie, że to jest pytanie, wyzwanie. To jest trudne pytanie. Ponieważ ja myślę tak, że gdyby tak było, że bylibyśmy zwalniani ze wszystkiego, co nam sprawia trudność, to nie mielibyśmy szansy nauczyć się wielu rzeczy. Gdybym ja została zwolniona z nauki języka obcego, czy drugiego, czy pierwszego, czy z nauki ortografii, czy czytania, to pewnie nie miałabym szansy opanować tych umiejętności. Dlatego ja jestem zasadniczo przeciwnikiem zwalniania. Natomiast uważam, że cała sztuka tutaj w nauczaniu tej grupy osób polega na tym, żeby znaleźć równowagę między wymaganiem a wspieraniem. Czyli jestem przeciwniczką mówienia, że nie należy wymagać na przykład znajomości ortografii. Przy czym nie mówię tutaj o regułach, tylko no, w ogóle o znajomości ortografii w praktyce. Że nie należy uczyć ich czytania, nie należy tego trenować. Pewnie jest taki moment, kiedy może można odpuścić, na przykład czytanie na głos w języku obcym. Myślę, że w pewnym momencie można odpuścić, bo jeżeli ktoś uczy się angielskiego na przykład przez 10 lat, i nadal nie umie czytać na głos, ale na przykład dobrze sobie radzi z czytaniem po cichu, czy generalnie w miarę sobie radzi, to ja nie widzę rzeczywiście powodu, żeby go męczyć czytaniem na głos, no bo to nie jest żadna umiejętność, z której będzie egzaminowany w przyszłości. Oczywiście to jest jakieś ograniczenie w pewnych zawodach, na przykład. Natomiast no, nie jest to żadna bardzo istotna umiejętność, którą którą się testuje czy egzaminuje w przyszłości. Natomiast zasadniczo myślę, że nie należy zwalniać, tylko należy wspierać po prostu te osoby i pomagać im opanować umiejętności no, na takim poziomie, na jakim są w stanie. Ok, i tutaj przechodzę do pytania, które padło niedawno, czyli czy według mnie są takie zawody, których wykonywania bym odradzała osobom z dysleksją? I dlaczego? Więc myślę tak, że no tak jak wcześniej powtarzałam, to jest takie wyświechtane zdanie, że każda osoba z dysleksją jest inna. No ale myślę, że jest to klucz do zrozumienia w ogóle tego zaburzenia. Po prostu nie ma tutaj, ponieważ każda osoba z dysleksją jest inna, nie ma tutaj reguły. I dlatego byłabym absolutnie przeciwna wprowadzaniu takich sztywnych zasad dotyczących tego, jakich studiów czy zawodów osoba z dysleksją nie powinna uprawiać, czy czego, jakich studiów zawodów powinna się wystrzegać. Myślę, że byłoby to bardzo niesprawiedliwe po prostu. I myślę, że zamiast skupiać się na etykiecie pod tytułem dysleksja i tak zero-jedynkowo sprawy traktować typu dysleksja, to jak ma dysleksję, to nie może pójść na filologię polską, albo jak ma dysleksję, nie może zostać nauczycielem. Nie ma dysleksji, może zostać nauczycielem. Nie ma dysleksji, może iść na filologię polską. No, jest to po prostu absurdalne i zupełnie no, taka metoda no, nikogo by nie zadowoliła w praktyce, gdyby została wprowadzona. Myślę, że powinniśmy raczej się skupić na poziomie umiejętności tych osób, czy wszystkich osób, nie tylko osób z dysleksją, a nie na etykiecie, czy ma takie zaburzenie, czy ma inne. Po prostu ważne jest to, co sobą ta osoba reprezentuje, w jakim stopniu udało jej się pokonać swoje trudności, czy opanować jakieś umiejętności. No i oczywiście ktoś tutaj może powiedzieć, że to jest strasznie niesprawiedliwe, że dlaczego osoba, która nie umie czytać na przykład na głos, nie może zostać księdzem albo nie wiem, nie może zostać nauczycielem nauczania początkowego. No, jak mówi mój ojciec, sorry Winnetou, ale świat nie jest sprawiedliwy. Osoba, która nie ma słuchu muzycznego, także nie zostanie przyjęta na Akademię Muzyczną. A osoba niewidoma pewnie nie dostanie się na Akademię Sztuk Pięknych. No, po prostu uważam, że jeżeli ktoś nie opanował pewnych umiejętności, to jak najbardziej no, nie powinien być przyjmowany na określoną uczelnię albo nie powinien być przyjmowany do określonego zawodu. Tu myślę, że dobry polonista powinien umieć dobrze czytać i pisać. I jeżeli ktoś mimo takich problemów jednak ukończy studia i wybierze zawód nauczyciela, polonisty, no to po prostu może mieć problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Może też tak się okazać, że po prostu postanowi zmienić zawód, bo może się okazać, że po prostu no, nie sprawdza się w tej profesji. Na przykład, że czytanie książek czy lektur albo prac uczniów zajmuje mu tyle czasu, że to po prostu staje się nieopłacalne. No i na koniec mogę tyle powiedzieć, że mój przykład no, potwierdza to, że wprowadzanie tutaj sztywnych zasad byłoby po prostu niesłuszne i też niesprawiedliwe, ponieważ ja, pomimo stwierdzonej dysleksji, jak wiadomo, ukończyłam filologię polską i to zupełnie bez problemów, ukończyłam psychologię. Zdałam egzaminy z języka angielskiego, zostałam wykwalifikowanym nauczycielem języka angielskiego, więc byłoby to bardzo niesprawiedliwe, gdybym się dowiedziała, prawda, na przykład po maturze, że mam zamkniętą drogę na studia językowe, na przykład, prawda, na wszelkie filologie, bo przecież mam dysleksję, albo gdybym się dowiedziała, że nie mogę zostać nauczycielem, nie mogę wybrać specjalności właśnie nauczycielskiej, dlatego, że mam dysleksję. Dlatego myślę, że każdy przypadek tutaj trzeba by było traktować indywidualnie. To tyle. Potem kolejne pytanie dotyczy rad, strategii, trików, które mogłabym polecić studentom, które rozumiem miałyby pomóc tym studentom po prostu funkcjonować na studiach. Oczywiście chodzi o studentów z dysleksją. Czy mam jakieś rady odnośnie nauki? No więc mówiłam wcześniej o tym, jakie mam deficyty, jakie mam trudności. Czyli przypomnę, że problemy z koncentracją uwagi, problemy z pamięcią roboczą, problemy z szybkim wydobywaniem z leksykonu mentalnego słów. Szczególnie jeżeli to nie są słowa całkiem podstawowe, ale to też nie są żadne skomplikowane słowa. Na przykład ostatnio nie mogłam sobie przypomnieć, jak jest abstynent. Także to niekoniecznie są to jakieś fachowe słowa, po prostu rzadziej używane. Ja sobie radzę w ten sposób, że po prostu na przykład dbam o porządek. W tym sensie, że na przykład, jeżeli następnego dnia mam spotkanie i muszę pamiętać, czy kilka spotkań, muszę pamiętać, że Joli muszę oddać książkę, a Zosi muszę oddać gazetę, a dla kogoś tam mam, nie wiem, dysk zewnętrzny, to ja sobie to gromadzę zawsze na biurku. Wszystkie te rzeczy, jeszcze jeżeli. No po prostu gromadzę je sobie na biurku, żeby o nich nie zapomnieć. A ponieważ mój mąż też ma dysleksję, po prostu nie zawsze mam pewność, że przed pójściem do pracy podejdzie do swojego biurka, to zdarzało się tak, że wystawiałam po prostu taboret przy drzwiach wyjściowych i zostawiałam mu tam bardzo różne dziwne rzeczy, typu klucz do oddania teściowej, nie wiem, słoik ze śrubkami i jeszcze kilka innych rzeczy, o których nie powinien zapomnieć tego dnia. Także to jest taki system. Poza tym mam system takich przypominajek różnych karteczkowych. Nazywam to systemem karteczkowym. Czyli mam taki system mega planów pod tytułem, że chcę wrócić do francuskiego, bo muszę zdać deltę i nie wiem, że chcę pojechać na wakacje do Stanów, czyli to są takie duże zadania, albo chcę napisać książkę. Potem są mniejsze zadania, takie powiedzmy skromniejsze. Typu pójście do lekarza, czy oddanie artykułu na czas, czy spotkanie z uczniem. Po takie naprawdę drobne sprawy, no właśnie, że coś mam zabrać ze sobą. No i ja po prostu żongluję tymi karteczkami. To czasem są duże karteczki, większe, mniejsze karteczki. Myślę, że pewnie skuteczniejszą metodą byłoby przeniesienie to do rzeczywistości wirtualnej, czyli wiem, że tam są różne jakieś tam systemy przypominania, jakieś różne, prawda, budziki i inne bodźce dźwiękowe, ale ponieważ moja komórka się wiecznie rozładowuje, więc jakoś nie ufam. Aż tak nie ufam nowoczesnej technologii, żeby jej powierzyć tak ważne sprawy jak to, żeby mi przypomnieć, co mam wziąć ze sobą. Ale myślę, że współczesne osoby z dysleksją, czy młodsze ode mnie, młodsze pokolenia, myślę, że w dużym stopniu ta nowoczesna technologia im po prostu ułatwia sprawę. Zarówno ten system przypomnień, kalendarza, czy korektor ortograficzny, też czytający komputer, lub też system, dzięki którym możemy dyktować naszą wypowiedź, i komputer sam zapisuje to, co mówimy. Więc krótko mówiąc, no, współczesny świat jest bardziej przyjazny osobom z dysleksją. No, ale jak się przyznałam, w pełni nie korzystam z jego możliwości. Tylko bazuję na takich tradycyjnych metodach. Też zdarza się, że jak mam coś takiego naprawdę pilnego, a na przykład nie mam koło siebie kartki, to zdarza mi się napisać na ręce jakieś hasło, że na przykład hasło typu sekretariat, żebym nie zapomniała, bo na przykład jest tylko godzina czasu do jego zamknięcia, a ja jestem w pracy. Także zdarzają mi się takie sytuacje. Także system karteczkowo trzeba by było powiedzieć ręczny, taki system. Karteczkowo ręczny. Ponieważ piszę też na dłoniach czasem. No.
No to myślałam, że tylko mój syn to ma, że pisze po rękach, ale okazuje się, że macie ze sobą wiele wspólnego.
Tak. No, też jak pisałam w tym artykule wspomnianym, nie ma to zapewne związku z dysleksją, ale też taki problem, który się wiąże z tym, że do dzisiaj mylę prawą i lewą rękę, więc był taki okres w moim życiu, że sobie po prostu znaczyłam prawą rękę, bo było mi to potrzebne, do czego już nie pamiętam wtedy do czego. Natomiast w pewnym momencie wyskoczył mi pieprzyk na tej prawej ręce i wówczas już nie musiałam sprawdzać. Znaczy, nie, źle mówię, musiałam sprawdzać, bo kiedy słyszałam od mojego nauczyciela jazdy, skręcamy w prawo, to nie było dla mnie jasne, które prawo, jak mówi moja koleżanka, ale w które prawo, tylko po prostu musiałam spojrzeć na rękę. Więc mam tego typu deficyt, tak jak mówię, dyslektyczne i nie tylko. Następne pytanie jest takie: czy spotkała się Pani z krzywdzącymi stereotypami na temat osób z dysleksją, czy mierzyła się Pani ze stereotypami na temat osób z dysleksją, pracując już w swoim zawodzie? Tutaj moja odpowiedź będzie bardzo krótka. Oczywiście. I no, te powszechne stereotypy dotyczą tego, że te osoby tak naprawdę nie mają dysleksji, tylko są leniwe lub głupie. No i myślę po prostu najkrócej, jak można, że jestem dowodem na to, że nie jest to prawda. Ani nie jestem głupia, ani nie jestem leniwa, o czym po prostu świadczy moje CV, że jednak zawsze stawiam sobie wysoką poprzeczkę. Ale też nie jest prawdą, że tylko dzięki mojej pracy udało mi się wyeliminować deficyty. Tak jak mówię, bo też nie chcę, żeby to też był jakiś krzywdzący stereotyp, że niewątpliwie nie wystarczy ciężko pracować. Niewątpliwie są ludzie, którzy nigdy się nie nauczą czytać na głos dobrze, płynnie. Są na pewno takie osoby z dysleksją, które nigdy się nie nauczą, nie opanują ortografii. Na pewno niestety są takie osoby, zarówno z dysleksją, jak i bez, które nigdy nie nauczą się dobrze języka obcego. Jest to bardzo przykre, ale niestety, no, taka jest prawda. No, ale jak wiemy, te umiejętności, których ludzie nie są w stanie opanować, no, nie ograniczają się do kwestii związanych z językiem. Znam ludzi, którzy nigdy się nie nauczyli pływać, pomimo że chodzili wielokrotnie na basen i mieli trenerów, i znam różnych innych ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia z innymi umiejętnościami, więc po prostu może nie ma co podtrzymywać mitu, że wystarczy chcieć po prostu, bo to nie jest prawda. Natomiast akurat w moim przypadku, no, tak się szczęśliwie złożyło, że w moim przypadku wystarczyło chcieć i wystarczyła ciężka praca. Czy nastąpił kiedyś punkt zwrotny, jeśli chodzi o dysleksję? Kiedy przestała przeszkadzać? No, tak jak mówiłam, tutaj krótko odpowiem na to pytanie, w czwartej klasie szkoły podstawowej. Też może taką ważną informacją, trochę na marginesie, jest to, że to dla mnie ta czwarta klasa była przełomowa, ponieważ, tak jak mówiłam, Pod koniec trzeciej klasy zdecydowałam, że ponieważ już umiem czytać, to już mama może mnie przepisać do normalnej szkoły. Już rezygnuję z tej szkoły sportowej. I mama zapisała mnie do zwykłej szkoły. I wówczas bardzo źle ją wspominam, muszę przyznać, bo to była taka masowa, olbrzymia szkoła. Bardzo się tam czuła anonimowo. Natomiast trafiłam na wspaniałą polonistkę, która jako pierwsza w moim życiu zwróciła uwagę na to, że mam zdolności takie humanistyczne. I kiedy napisała mi wypracowanie, to był to pierwszy taki przypadek w moim życiu, że zamiast oddać mi wypracowanie z poprawionymi błędami ortograficznymi, no bo oczywiście jeszcze wtedy robiłam te błędy, to ona mi oddała to wypracowanie, być może też poprawiła błędy, być może też ich tam było kilka, ale powiedziała, bo ty, Kasiu, masz taką artystyczną duszę. I powiedziała mi, że mam zdolności. I wstyd przyznać, ale nawet teraz, kiedy o tym mówię, to po prostu łzy mi same napływają do oczu.
Mm-hmm.
Ponieważ to pokazuje, jak ważną rolę pełnią nauczyciele, dobrzy nauczyciele, którzy nie ograniczają się na koncentrowaniu się na słabych stronach, deficytach i błędach ortograficznych, tylko potrafią szerzej spojrzeć na sprawę. I na przykład zauważyć to. To też pokazuje, jak często myślimy tak stereotypowo. Często słyszę też a propos tych niesprawiedliwych właśnie przekonań dotyczących osób z dysleksją. No takie po prostu olbrzymie uproszczenia, typu a on nie jest dobry z polskiego, nic dziwnego, przecież on ma dysleksję. No przecież ja całe życie byłam bardzo dobra z polskiego, od czwartej klasy szkoły podstawowej. Po prostu i oczywiście tą artystyczną duszę na pewno miałam wcześniej i po prostu na pewno te zdolności też miałam wcześniej, ale no też miałam problemy z ortografią, ale po prostu no nie można pisania sprowadzać do samej ortografii czy interpunkcji. Przecież to wypracowanie pod względem treści może być bardzo, bardzo po prostu wartościowe.
Mhm.
Także ta czwarta klasa, jak mówię, była przełomowa, wtedy po prostu uwierzyłam w siebie i zaczęłam pisać tak już bardzo systematycznie, no i piszę do dzisiaj. Z wielką przyjemnością piszę do dzisiaj i z wielką przyjemnością czytam do dzisiaj. Następne pytanie jest takie, co dziś chciałaby Pani powiedzieć wykładowcom akademickim na temat studiowania osób z dysleksją? Tutaj też krótko odpowiem. Bym chciała powiedzieć, czy chciałabym poradzić, czy zaapelować, żeby nie zadawalali się prostymi odpowiedziami, nie bazowali na stereotypach, żeby po prostu zechcieli poczytać na ten temat. I to w wartościowych źródłach, nie tylko w internecie, czy jeżeli w internecie, to wybrane jakieś artykuły, czy natomiast po prostu często tak jest, że kiedy prowadzę jakieś szkolenie na temat dysleksji, to ci nauczyciele zaczynają od tego, że się usprawiedliwiają, że chcieliby skończyć wcześniej, czy mogą się zwolnić, albo czy musimy robić przerwy, bo jednak te 3 godziny to jest tak strasznie dużo czasu. Tymczasem często jest tak, że nawet po 7 godzinach oni mają mnóstwo pytań, bo oni odkrywają razem jakby dzięki mojej pomocy, odkrywają w czasie tego spotkania, tego warsztatu, odkrywają, że dysleksja wbrew pozorom to temat obszerny, a zjawisko jest bardzo złożone. Po prostu oni przychodzą z takim przekonaniem, że dysleksja, wiadomo o co chodzi, 3 godziny to za dużo. Natomiast tak jak mówię, nawet bardzo regularnie prowadziłam, przez wiele lat prowadziłam warsztaty, które trwały 14 godzin i po 14 oni mieli jeszcze 1000 pytań, a potem jeszcze pisali do mnie maile. Także myślę, że każdy, kto by trochę poczytał na ten temat, kto by po prostu też no, nie zrażał się tymi stereotypami i chciał zajrzeć pod powierzchnię, myślę, że z satysfakcją odkryje, że to jest ciekawy temat po prostu. Także tyle mogłabym powiedzieć.
Mhm.
Czy według Pani mówienie o dysleksji osób, które osiągnęły sukces życiowy, może pomóc dzieciom i rodzicom, którzy borykają się z tym problemem? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Myślę też, że książka mojej mamy pod tytułem Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją jest taką książką, którą napisała ku pokrzepieniu serc. I z jednej strony właśnie myślała o tym, że te portrety słynnych osób będą szczególnie takim dobrym wzorem i źródłem nadziei dla rodziców osób z dysleksją, dla osób z dysleksją, które będą czytały tę książkę. Natomiast tak się złożyło, że ja mamie pomagałam pisać tę książkę, bo po prostu czasem brałam udział w różnych jej projektach, bo była taka potrzeba po prostu. Z czego jest Pani najbardziej dumna? Więc powiem nieskromnie, że z siebie jestem. Naprawdę bardzo jestem z siebie dumna, co wcale nie znaczy, że jestem, że tutaj uległam megalomanii, że uważam, że jestem, nie wiem, po prostu świetna i osiągnęłam niesamowity sukces. Ale jestem bardzo z siebie dumna, ponieważ uważam, że biorąc pod uwagę moje mocne strony i różne ograniczenia, deficyty, które nie dotyczą tylko dysleksji, nie tylko biorą się z dysleksji, uważam, że naprawdę bardzo dużo osiągnęłam, bo uważam, że sukces trzeba mierzyć nie jakąś obiektywną miarą tylko też trzeba jakby no, brać pod uwagę, jakie są zasoby, tak? I jakie, i co, i jaki jest skutek, jakie są sukcesy. I znam ludzi, którzy uważam, że mają dużo większe zasoby niż ja. Znam ludzi, którzy mają znakomitą pamięć, którzy mają bardzo wysoki iloraz i którzy zmarnowali, po prostu zmarnowali te zdolności. Zmarnowali, po prostu może mieli pecha w życiu, a może po prostu im się nie chciało. Jakby różne to są historie na pewno, nie można tych ludzi wszystkich sprowadzać do jednego worka. Natomiast niewątpliwie znam takich ludzi, moich rówieśników, którzy są dużo ode mnie zdolniejsi i na pewno mają wyższe IQ i które od kilku lat odliczają lata do emerytury. Myślę, że niewiele rzeczy bardziej mnie smuci. Po prostu oni nie lubią swojej pracy, nie odnaleźli się. Natomiast uważam, że mam prawo być z siebie bardzo dumna, ponieważ udało mi się odnaleźć właściwą drogę zawodową, edukacyjną, zawodową i odkąd nauczyłam się czytać po prostu i uczyć, bo to też trochę trwało, zanim nauczyłam się uczyć, to uczę się, czytam i piszę po prostu z entuzjazmem. Muszę powiedzieć, że z perspektywy nie żałuję żadnych moich wyborów edukacyjnych. I chociaż ta moja droga była taka zawiła, pełna meandrów, że bardzo jest to, uważam, że bardzo mam bogate życie i że właśnie czuję się z tym właśnie życiorysem szczęśliwa i spełniona. Tak samo jak byłam szczęśliwa i spełniona jako studentka, czy filologii polskiej, czy psychologii. I myślę też, że a propos tych moich mocnych stron i deficytów, to niewątpliwie ta moja historia mogłaby się zupełnie inaczej skończyć, gdyby nie to, że jedną z moich mocnych stron jest systematyczność i pracowitość. Oczywiście nie zawsze, nie wszędzie, nie w każdej kwestii, ale generalnie tak można powiedzieć. I muszę powiedzieć, że nauczyłam się tego w szkole. Uważam, że nauczyłam się tego w szkole podstawowej właśnie dzięki dysleksji. Jeżeli coś zawdzięczam dysleksji, to uważam, że zawdzięczam to, że ponieważ miałam takie problemy, to kiedy inni siedzieli na podwórku i jak się to ładnie kiedyś mówiło, zbijali bąki, to ja siedziałam przy biurku razem z mamą i robiłam pracę domową. I myślę, że te lata nauczyły mnie niesamowitej pokory i pracowitości. A znam takich ludzi, którzy no, nigdy się nie nauczyli pracować ciężko, bo po prostu no, nigdy nie musieli się uczyć. I niestety, potem, kiedy na przykład już się dostali na studia i wymagania były większe, nie wystarczyło po prostu siedzieć na wykładzie i słuchać, no to okazało się, że nie dają rady. Także myślę, że biorąc pod uwagę moje mocne strony i deficyty, to osiągnęłam bardzo dużo. Sens życia oznacza coś innego, ale ja mam takie głębokie przekonanie, że właśnie to jest sensem życia, żeby z tego, co się otrzymuje na starcie, żeby zrobić coś, żeby to wykorzystać dobrze, żeby to pomnożyć. Uważam, że biorąc pod uwagę to, co dostałam, to udało mi się to pomnożyć, udało mi się z tego skorzystać. I mam takie poczucie właśnie dzięki temu sensu też. I ja bardzo wiele zawdzięczam moim rodzicom i myślę, że jedną z najważniejszych spraw, które dla mnie zrobili, to było to, że nie zamknęli mnie w takim pudełku z napisem Twoje deficyty. To znaczy, nie koncentrowali się na tym, czego mi brakuje, bo gdyby się na tym koncentrowali, że jestem, nie wiem, słabszym uczniem niż mój brat, że tego nie umiem, tamtego nie umiem, mam gorsze oceny niż ktokolwiek z dzieci ich znajomych, to myślę, że byłabym bardzo poraniona. Oni bardzo słusznie też, no właśnie, nie poszli dalej za tym hasłem Twoje deficyty, a skoro masz deficyty, skoro masz trudności, no to teraz trzeba cię naprawić. Znam takich rodziców, którzy myślą tymi kategoriami. Trzeba cię teraz naprawić i teraz weź się do roboty i teraz nic więcej nie będziemy robić, tylko skoro nie umiesz pisać albo nie umiesz czytać, to teraz będziemy tylko czytać i pisać. I moja mama zrobiła coś bardzo dobrego, czyli z jednej strony, tak jak wcześniej mówiłam, ona mnie wspierała, ale też wymagała. Nie było tak, że po prostu też znam takich rodziców i nauczycieli, którzy mówią: Ach, jesteś taka cudowna i wspaniała. Nie będziemy zwracać uwagi na to, że nie umiesz czytać. Wiesz, po prostu nie będziemy. To cię stresuje, to jest dla ciebie trudne. Nie będziemy tego po prostu ćwiczyć. Moja mama wymagała ode mnie i my to wszystko trenowałyśmy, ale jednocześnie ona nie zapominała o tym, że ja nie jestem po prostu dyslektykiem. Zresztą moja mama bardzo nie lubi, kiedy ktoś używa tego słowa, bo wyjaśnia, że to sprowadza człowieka do jego zaburzenia. I to oczywiście jest bardzo słuszne. Po prostu kiedy, tak samo jak mówimy emeryt, prawda, to widzimy przed oczami starszą panią, która, nie wiem, siedzi w oknie i wpatruje się w podwórze. Kiedy myślimy dyslektyk, czy mówimy dyslektyk, to też przychodzą do głowy różne stereotypy. I bardzo ważne jest, tak moja mama zawsze wyjaśnia, żeby myśleć o tych osobach wieloaspektowo. To nie wolno ich sprowadzać tylko do ich zaburzenia. Oprócz tego, że mam dysleksję, no to jeszcze mam różne zdolności, prawda? Mam różne jeszcze swoje jakieś strategie przetrwania, jakieś metody kompensacji. I moi rodzice pozwolili mi, a wręcz wspierali mnie w tym, żebym na przykład mogła realizować swoje pasje, czyli jakby równolegle z pracą nad ortografią czy czytaniem, równolegle mogłam rysować, malować, w czym byłam naprawdę dobra, i mogłam chodzić do szkoły sportowej i zdobywać dyplomy za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w zawodach pływackich. Więc oni dzięki takiej strategii uratowali moją po prostu samoocenę. Tak ja na to dzisiaj patrzę. I myślę, że to jest bardzo ważna nauka dla wielu rodziców. Po prostu, no nie chcę się powtarzać, ale jest to olbrzymi błąd, jeżeli rodzic mówi: odtąd dostałem twoją klasówkę, prawda, jest tu wiele błędów ortograficznych, czy jest tu, nie wiem, jakieś tam wiele innych błędów, no to przepraszam, koniec z piłką nożną, czy koniec ze śpiewaniem, czy graniem na instrumencie, teraz już tylko będziesz ćwiczyć. Może to się wydaje abstrakcyjne, ale ja znam takie przypadki.
Tak,
Uważam,
tak.
że po prostu te osoby, każdy musi mieć taki wentyl bezpieczeństwa i te osoby, skoro jakby stresują się w szkole, mają niepowodzenia, muszą mieć jakiś obszar, w którym są dobre. I tak jak też kiedyś tłumaczyłam, ale może nie w tym artykule, że tu nie chodzi o to, że ja miałam jakiś niesamowity talent sportowy. Tu nie chodzi o to, że ja byłam wybitną malarką, jako dziecko, tak? To były jakieś wybitne zdolności plastyczne. Chodzi tylko o to, bo nie wiem, może to było tak, że po prostu nie byłam w tym słaba, więc to lubiłam, albo byłam w tym nawet może niezła. Lubiłam to, więc to robiłam, a ponieważ to robiłam, no to miałam wiele praktyki, więc stałam się w tym naprawdę całkiem dobra. Może tak po prostu było, ale to nie ma znaczenia. Nie chodzi o jakiś wybitny talent, chodzi o to, że były takie sfery, w których czułam się kompetentna. Czułam się kompetentna, ludzie mnie podziwiali. Moi koledzy, koleżanki, które mnie wyśmiewali na lekcji polskiego czy matematyki, potem po prostu patrzyli na mnie z podziwem i zazdrością, kiedy odbieram na przykład dyplom. No więc, albo pokazywałam rysunek, więc o to po prostu chodzi. Potem kolejna sprawa jest taka, i to jest już szerokie zagadnienie, ale chyba ostatnie. Mianowicie, czy dysleksja może być zaletą i darem? No więc znowu chyba tak trochę niepoprawnie politycznie będę mówić, bo oczywiście w literaturze, szczególnie tej popularno-naukowej, i w rozmowach z ludźmi można się spotkać z takim przekonaniem, że osoby z dysleksją są szczególnie uzdolnione pod względem różnych zdolności. Też bywałam na różnych konferencjach, na których występowały panie, które na przykład przedstawiały jakieś prace plastyczne osób z dysleksją i podkreślały, że osoby z dysleksją są bardzo twórcze. Jakby rozumiem, jaki to miał być przekaz, ale no nie wiem, moja natura taka racjonalna się jakoś nie zgadza na to. Po prostu mnie to drażni. Dla mnie jest to jakaś manipulacja po prostu. Ja absolutnie nie odmawiam osobom z dysleksją różnych zdolności. Natomiast nie uważam, że te osoby mają jakieś, jako grupa, że mają jakieś wyjątkowe umiejętności czy zdolności społeczne, czy jakieś kreatywne. I myślę, że chociaż może to brzmi niepoprawnie politycznie, ale myślę, że mi, jako że sama mam dysleksję, no bardziej może wypada coś takiego powiedzieć. Po prostu nie wątpię, żeby dyslektycy czy osoby z dysleksją górowały nad ludźmi bez tego zaburzenia, pod względem po prostu jakiejkolwiek zdolności. I myślę, że takie przekonanie, z którym często się spotykamy, że te osoby są właśnie, nie wiem, mają wysokie zdolności wzrokowo-przestrzenne, czy są bardzo kreatywne, czy uzdolnione w jakimkolwiek zakresie, myślę, że to przekonanie po prostu wiąże się z wiarą w sprawiedliwość świata, najnormalniej w świecie. Myślę, że o to chodzi, że po prostu mamy taką potrzebę jako ludzie, żeby wierzyć, że to wszystko ma sens i że świat jest sprawiedliwy. Zatem, jeżeli się ma pewne braki w jednej dziedzinie, no to nadrabia się jakimiś zdolnościami w innej, bo po prostu, no, innymi słowy, sprawiedliwy los po prostu już, no, wyposażył nas w te zdolności. Bo właśnie się pojawia takie hasło, że dysleksja jest darem. Też wiadomo, że jest taka słynna książka Dar dysleksji. Nie będę komentować, ale powiem tyle, że ja osobiście nie mam przekonania, że dysleksja jest darem, ani że te osoby spostrzegają świat inaczej. Myślę, że gdyby tak rzeczywiście było, po prostu jako osoby z dysleksją zakładalibyśmy jakieś stowarzyszenia osób kreatywnych i wyznaczali jakieś współczesne trendy w jakichś, nie wiem, dziedzinach. Natomiast zamiast tego, no powiem brutalnie, zamiast tego osoby z dysleksją raczej gromadzą się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i mają nadzieję na otrzymanie opinii, porady, chodzą na terapię pedagogiczną, organizowane są konferencje poświęcone diagnozie, terapii tego zaburzenia. Więc gdyby dyslektycy czy osoby z dysleksją nie mieli problemów, nie napotykali trudności, to ich rodzice też nie zgłaszaliby się do tych poradni, do Polskiego Towarzystwa Dysleksji, czy też do mnie. Jednym słowem, przychodzą po pomoc, a nie dlatego, że te osoby są jakoś szczególnie uzdolnione. Więc dla mnie jest w tym jakaś hipokryzja. I oczywiście wiem, że są tacy, którzy przekonują, że dysleksja to dar, ale ja osobiście nikomu nie życzę takiego daru. Po prostu dlatego, że akurat w moim przypadku można powiedzieć, że historia skończyła się happy endem, natomiast nie jest prawdą, że w każdym przypadku historia skończy się happy endem. I znam osoby, dla których dysleksja jest po prostu ciężkim brzemieniem, jest problemem, który powoduje, że nie są w stanie się nauczyć języka obcego, na przykład nie są w stanie skończyć studiów, nie mogą wyjechać za granicę do pracy. Także nie, dysleksja dla mnie nie jest darem. Chociaż wierzę, nie wiem czy dzisiaj, ale że w przeszłości rzeczywiście tak mogło być, że te osoby mogły mieć większe aspiracje, czy mogły być bardziej uparte w dążeniu do celu, czy bardziej pracowite, ale to tylko ta grupa, która miała określonych rodziców, którzy nauczyli ich tej pracy, bo jeżeli takie dziecko wzrasta w rodzinie, w której rodzice tylko wymagają, a nie wspierają i to dziecko po prostu nie ma w nich oparcia i no nie ma z kim ćwiczyć, to dlaczego miałoby się nauczyć systematyczności i pracowitości? Więc mi się wydaje, że tutaj jakbyś jest, no temat krótko mówiąc jest złożony. No i na koniec tylko chciałam powiedzieć, że po prostu może tak, że nie chciałabym dokonywać jakichś takich prostych i też szczególnie niesprawiedliwych uogólnień, bo też prawdą jest, że niektórych trudności motywują, tak jak mnie wtedy, tylko że może mnie motywowały dlatego, że miałam wsparcie. Myślę, że gdybym nie miała wsparcia, to by mnie nie motywowały, bo po prostu przekroczyłyby moje możliwości. Natomiast też prawdą jest, że oczywiście ludzie różnią się między sobą i niektórych generalnie trudności w ogóle są w stanie motywować, a są tacy ludzie, których no, generalnie zniechęcają. No ale też tak jak mówiłam, jest tutaj wiele czynników, które decydują o tym, jak ktoś po prostu w jakim kierunku się rozwinie, jakie będzie miał zdolności i zależy to też po prostu od i osobowości, i od intelektu, i od po prostu wsparcia środowiskowego.